Dzisiejszy odcinek będzie poświęcony tym, którzy chcą sprzedać swoje mieszkanie. I to zarówno będzie, myślę, że skorzystają z tego i osoby, które bezpośrednio chcą sprzedać na własną rękę, bo w mieście nie mają fajnej agencji nieruchomości, albo w ogóle nie mają, po prostu nie mają jak skorzystać tutaj z usług miejscowego, lokalnego zawodowca, jak i być może początkujące agenci nieruchomości także z tego skorzystają. Także takie pokrótce podam główne tutaj kroki, którymi ja się przynajmniej bym kierował teraz, gdybym sprzedawał mieszkanie. Zapraszam na ten odcinek. Pierwsze, co bym zrobił, to bym po prostu przygotował fizycznie. Fizycznie bym przygotował nieruchomość i do tego raczej bym potrzebował osoby z zewnątrz, przynajmniej na chwilę. W każdym mieszkaniu, w którym mieszkałem, a w kilku mieszkaniach mieszkałem, ja się bardzo szybko do tych rzeczy przyzwyczajałem i widzę, że moi znajomi, których odwiedzam w ich mieszkaniach, też się przyzwyczajają. Nieprzypadkowo potrafią być memy jakieś zrobione, że jak ktoś na początku nie dokręci tego żyrandola, to czasami ta śrubka długo wisi, my już później po jakimś czasie tej śrubki nie widzimy i też są, nie wzięły się znikąd takie przysłowia, że jak na początku nie wykończymy tego mieszkania, to czasami te kafelki, płytki nawet potrafią gdzieś tam nie być niedoklejone i my w tym żyjemy. I naprawdę się tak przyzwyczajamy, że pewne rzeczy już są akceptowalne, bo coś tam dokończymy, nie dokończymy, więc naprawdę to u mnie byłby pierwszy must have, żebym przyszedł i zapytał kogoś, co można wywalić. Jeśli ktoś by powiedział, że nic nie trzeba wywalać, bo na przykład nie jesteśmy graciarzami, nie byliśmy zbieraczami, to jeszcze raz bym o to zapytał, co można wywalić albo co trzeba zmienić. Oczywiście sam bym podjął na końcu decyzję, ale chciałbym się od kilku osób usłyszeć taką opinię. Nawet możliwe, żebym jakąś domówkę zrobił piątkową i anonimowo bym każdą jakąś tam indywidualnie osobę zapytał, żeby też chórem o tym nie mówiły. Chyba, że miałbym już doświadczenie. No, będąc samemu agentem nieruchomości, wiadomo, tych mieszkań się trochę widzi, czy na żywo, czy ogólnie na stronach internetowych, więc już można sobie dużo więcej wyobrazić i dużo bardziej się jest osobą spostrzegawczą. Ale zarówno osoby, które rzadko sprzedają własne nieruchomości, jak i początkujący agenci nieruchomości niekoniecznie muszą znać te techniki. Dlatego pierwsze, co bym przygotował, tę nieruchomość. Najczęściej przygotowanie nieruchomości to jest odświeżenie ścian, przemalowanie ich i wywalenie połowy rzeczy. Ja wiem, że mamy fotele, które nam się przydadzą. Ja wiem, że to są fotele, za które kiedyś daliśmy 6000 zł, ale one być może w tej sprzedaży w ogóle nie będą potrzebne. I pamiętajmy, że prędzej czy później być może te meble trzeba będzie tak i tak wyrzucić, więc wszystko, co będzie prędzej czy później, zawsze zróbmy prędzej. Wszystko od tego momentu zróbmy, bo naprawdę czasami to później potrafi nam zepsuć transakcję i nie łudźmy się, i od razu chcę podkreślić, nie używajmy takiego zdania, że moje mieszkanie jest tak wyjątkowe, że musi trafić na tą jedyną osobę. Unikajmy tego zwrotu. Naprawdę, to tylko się sprawdza w miłości, że jak jesteśmy tak wyjątkowi, to musimy trafić na drugą tak wyjątkową osobę. W mieszkaniach to jest bardzo często złudne. Owszem, trafia się jakiś książę, który na koniu przyjedzie, bo mamy pałac po pradziadku gdzieś na wsi, ale w mieszkaniach nie oczekujmy, że ktoś będzie naprawdę tylko i wyłącznie na to czekał, chyba że jesteśmy w tak komfortowej sytuacji, że możemy przez 4 lata sprzedawać nieruchomość. Ale z drugiej strony, nieruchomość, która jest od 4 lat na rynku, a nie jest naprawdę wyjątkowa nadzwyczajnie, tylko w naszej głowie, to jest zły sygnał dla nabywców, że ona tak długo jest na tym rynku. Kolejna rzecz, sprawdź dokumenty. Musisz zobaczyć, jakie dokumenty będą w przypadku twojej nieruchomości niezbędne, żeby przynajmniej do transakcji doszło, czyli niezbędne dla notariusza. I sprawdź, czy w ogóle te dokumenty masz. Najprawdopodobniej je masz. Mam nadzieję, że one są gdzieś u ciebie, tylko są może nie mają aktualnych pieczątek, nie są na tyle ważne, żeby na ich podstawie dokonać aktualnej czynności, ale dobrze chociaż są, bo gorzej jak nie ma. Jeśli nie ma tych dokumentów, to najważniejsze, żeby przynajmniej ten akt notarialny był, czy forma nabycia. Zależy, co to jest tam za nieruchomość, bo może to sądownie jakoś było i tak dalej. Więc tutaj forma nabycia, chociaż żeby to gdzieś znaleźć. Jeśli tego nie ma, to trzeba powoli to szukać, gdzie to może być. Są często w różnych archiwach pewne dokumenty. Naprawdę w zależności, jaka jest nieruchomość, inne troszkę czasami dokumenty są potrzebne, więc nie będę ich teraz wymieniał, ale warto je przejrzeć. Jeśli są jakieś ze starymi datami, sprzed 8 lat, sprzed 15, warto je też już nawet taki archiwalny segregator z tytułu sprzedaży zachować, bo czasami one są potrzebne, żeby coś odtworzyć, może jakieś opomiarowanie kiedyś było błędne, coś trzeba będzie uaktualnić, więc wszystkie dokumenciory, które są związane z tą nieruchomością, nawet dla nas wydające się denne, nawet w postaci jakiegoś faksu czy nieczytelnego ksero, wrzucajmy do naszego teraz założonego segregatora pod tytułem sprzedaż mieszkania. Kolejna rzecz, ustal cenę. Ja bardzo często tutaj mówię, żeby nie ustalać ceny na zasadzie takiej, że sąsiad sprzedaje za 800, to ja też będę sprzedawał za 800. Od razu podkreślam, jeśli wiemy, że sąsiad sprzedaje za 800, to on sprzedaje, ale nie może sprzedać. Więc jeśli my też nie chcemy sprzedać, to oczywiście też sprzedawajmy za 800. Natomiast przy ustalaniu ceny warto wiedzieć, jakie są ceny naprawdę transakcyjne. Warto wiedzieć, jakie w danej okolicy mniej więcej są widełki przy negocjacjach. Jakie są mniej więcej proporcje. To są czasami. Niektóre podmioty badają to i mniej więcej wiadomo, że w Gdańsku, w Rzeszczu można, średnio się negocjuje 17% przykładowo, a gdzieś tam na Podgórzu, w Krakowie się średnio negocjuje 9%, a w Warszawie, na Mokotowie Górnym, na osiedlu willowym się w ogóle nie negocjuje i tak dalej. To są oczywiście jakieś tam badania, choć wiadomo, że każda nieruchomość ma trochę inne. No nie można podchodzić tak naprawdę statystycznie, to najczęściej wiedzą agenci. Tylko tak jak mówię, no być może w Twojej miejscowości nie ma agentów, ale podkreślam, że to, że sąsiad wystawił za cenę taką i taką, no to i nie sprzedał, to znaczy, że to jest cena niesprzedawalna. I to chcę tylko podkreślić na tym etapie, bo cała wycena, całe rzeczoznawstwo i całe ustalanie w ogóle cen rynkowych to jest naprawdę rozdział. No to sporo doświadczenia trzeba mieć, żeby to zrobić, no ale tu podkreślam, żeby się tym nie kierować, żeby postarać się troszkę inaczej tym kierować. Kolejna rzecz, określić czas, w jakim chcemy to sprzedać, żeby wiedzieć, na jakim etapie jesteśmy. I podejdźmy do tego troszeczkę korporacyjnie. Ja wiem, że to jest życie, nasze prywatne mieszkanie, często nam się nie śpieszy, ale z jakiegoś powodu sprzedajemy. Każdy sprzedaje z jakiegoś powodu. No chyba, że ktoś naprawdę tak chce sprzedawać, żeby sprzedawać, nie sprzedać, że jak ktoś się trafi, to sprzedam, a tak to przynajmniej raz na pół roku ktoś mi odwiedzi, pokaże mieszkanie, jasne, ale to ten odcinek myślę, że nie jest ciekawy dla takiej osoby. Ale jeśli jesteśmy ograniczeni w czasie, to żebyśmy wiedzieli, że jak przez 2 miesiące nic się nie dzieje, to znaczy, że coś jest nie tak, żebyśmy wiedzieli, że ten czas mija. Bo my w agencji tak się rozliczamy, że jeśli po miesiącu było tylko to, to i to, to już wiemy, że coś musimy działać, my wiemy, co najczęściej jest winą po analizie wszystkich danych, jakie mamy. Więc tutaj też warto sobie określić, że jeśli rozpoczynamy sprzedaż w listopadzie, mamy cały listopad i grudzień, wbrew pozorom to nie są złe miesiące, więc jeśli po świętach będzie, na przykład będą tylko 3 prezentacje, to się zastanówmy, czy to idzie w dobrą stronę. Więc notujmy sobie ten czas. Warto to zrobić, z tego dobrze agenci korzystają. Obrazuj sobie przyszłego klienta. To jest bardzo przydatna rzecz. Zobrazuj sobie. Po prostu uświadom sobie, kim według Ciebie będzie ten klient. Jeśli Ty sprzedajesz mieszkanie, gdzie Twoja mama mieszka i Twoi rodzice mieszkają i sprzedajecie je, ponieważ to jest na 3. piętrze mieszkanie, wychowaliście się tam mieszkanie, rodzice są zachwyceni sąsiadami, wszystkim, ale po prostu powoli ich nogi bolą, nie ma windy i to jest za wysoko, no to pamiętajcie, że tego mieszkania raczej nie będą chcieli koledzy i koleżanki Twoich rodziców, ponieważ im też będzie za ciężko. Więc szybko się trzeba cofnąć i pomyśleć, dla kogo te 3. piętro bez windy może być jeszcze okej. Więc albo kogoś, na kogo będzie stać i nie stać na podobne mieszkanie z windą, bo te są często droższe, albo na przykład kogoś młodego, dla którego to w ogóle nie jest przeszkoda, nie jest w planie na razie, może nawet i za szybko dziecko, więc tym wózkiem też nie trzeba będzie tam śmigać po tych schodach, więc tu trzeba od razu określić. No i teraz, gdy na przykład się okaże, że w naszym doskonałym przedziale na 3-pokojowe mieszkanie na 3. piętrze bez windy, no będzie jakaś świeża para, która chce sobie home office może zrobić i potrzebuje zrobić właśnie, będzie miała salon, sypialnię, może gabinet, no to teraz pomyślmy sobie, czy to mieszkanie, gdzie nasi rodzice się dobrze czuli, gdzie są ciężkie meble, jeszcze sprzed 30 lat, ale się rodzice dobrze czują i tak dalej, czy to jest fajne dla nich to mieszkanie? Czy to jest fajne? Jeśli nie jest fajne, to się nie łudźmy i unikajmy z kolei kolejnej rzeczy, że każdy może kupić dla siebie i wyremontuje pod siebie. To nie zawsze tak działa. Owszem, kupują tak ludzie, ale oni chcą kupić okazyjnie, bo jeśli ktoś ma wydać oszczędności swojego życia i wydać nawet w małym mieście 500 tysięcy za 3-pokojowe mieszkanie po to, żeby tracić 2 miesiące na wyremontowanie go, no to on chce na tym korzystnie wyjść po prostu. I to my musimy wtedy korzystną tę cenę dać, więc albo my przygotujemy dla kogoś tę nieruchomość, dla kogoś, dla kogo ona docelowo ma być, no albo się nie zdziwmy, jeśli będzie mało chętnych i będziemy musieli grać tutaj ceną. Kolejną rzecz, przejdźmy teraz troszkę do marketingu. Ustal budżet promocyjny, jaki chcesz na to przeznaczyć, tak? Zastanów się, czy sama opublikowanie nieruchomości w Oto Dom, czy to wystarczy, gdy się okaże, że na przykład w danym regionie jest 15 agencji nieruchomości i każda z agencji ma po 16 ofert. To sobie pomyśl, jeśli każda ma promować te oferty, agencja raczej powinna się zdać na promowaniu, to czy ty się przebijesz samą publikacją tych ofert? Czy się nie okaże, że ty musisz różne rodzaje promocji mieć i dodatkowych promowań, szczególnie w czasach, gdy troszkę trudniej jest sprzedać mieszkanie. Więc tutaj trzeba dokładnie ustalić, jaki budżet promocyjny chcemy miesięcznie na przykład przeznaczyć na tę nieruchomość i tak dalej. Tu otwarcie napiszmy to. Czy chcemy po prostu, nie wiem, 200 zł miesięcznie na to przeznaczyć, czy 1000 zł. I powiem, że agencje potrafią w tysiącach na mieszkanie przeznaczać na spokojnie. I tak do tego podchodzą. Także tutaj wielkimi literami bym naprawdę tak troszkę poszedł korporacyjnie, bym rozpisał, kalkulował, co zrobić, jeśli na przykład po 2 miesiącach mi się nie sprzeda. Załóżmy to, że się nadal nie było nawet oferty, czy podbić czy wtedy chcę podbić jeszcze bardziej promować, czy gdzie indziej promować, bo może w złym miejscu promuję. Zobaczyć, co może być nie tak, więc tutaj na tym etapie już bym to i to bym rozpisał. To nie to, że tylko sobie przy kawie przeanalizuję, tylko bym rozpisał, że w lipcu, że w listopadzie planuję przeznaczyć 600 zł na promocję mojego mieszkania. Chcę za niego 500 000 600 zł, to myślę, że niedużo. Jak się to nie pomoże, no to w grudniu, ponieważ będzie bardzo dużo reklam i wszędzie marketing będzie droższy, to wydam już na przykład 1000 zł, tak? No i tu trzeba przeanalizować, czy mi to wystarczy, czy próbuję mimo wszystko na jakimś darmowym ogłoszeniu na Elixie, czy nie wiem, gdzie tam są darmowe teraz, czy na tym tylko próbować. Tu trzeba naprawdę to wszystko przeanalizować. Być może jesteś osobą na tyle aktywną na swoim na przykład Facebooku, że wystarczy na Facebooka wrzucić i sąsiad kupi to mieszkanie. To nie znaczy, że trzeba za wszystko płacić. Ale już taki zawodowy agent nieruchomości takie rzeczy kalkuluje, więc przy bezpośredniej sprzedaży też to można zrobić. No i tutaj warto jeszcze raz tutaj zanotować, w jakim czasie to chcemy zrobić. No i tutaj warto tutaj podkreślić, że trzeba cały czas analizować swoje efekty, czyli każdy element swojej pracy analizować. Jeśli na przykład przyszli ci znajomi na samym początku i powywalaliśmy połowę rzeczy, później ustaliliśmy, że to mieszkanie 35-latkowie kupią albo powinni nabyć i rzeczywiście ci 35-latkowie przychodzą i mieliśmy już 4 prezentacje, ale nikt nie złożył oferty, no to przeanalizujmy dlaczego. Tylko bądźmy tacy świadomi, nie to, że pewnie im się nie podobało, bo narzekają, nie znają się. Nie, pamiętajmy, że jeśli już 4 osoby z jakiegoś powodu nie nabyły tej nieruchomości, coś tu już powoli jest nie tak. I postaramy się jak najwięcej dowiedzieć. Od razu powiem, że tu jest na przykład atut duży agenta nieruchomości, że agent nieruchomości, dobry agent nieruchomości dowie się, co jest nie tak. I teraz jeśli właściciel, aktualny właściciel jest otwarty na sugestie i chce współpracować, bo naprawdę chce sprzedać, to może na podstawie tych informacji bardzo szybko wyciągnąć fajne wnioski i może się okazać, że 3-pokojowe mieszkanie o powierzchni 55 metrów wystarczy za 2000 zł przemalować, bo są ściany brudne, wizualnie brudne, po prostu ktoś może taki beż wziął, taki odcień żółtego koloru, że to wygląda jak brudne, wystarczy zrobić, żeby było jasne, bo sprzedajemy mieszkanie zimą, czyli lepiej rozjaśnić je i ono się szybciej sprzeda. I tu koszt 2000 może spowodować, że dzięki temu mieszkanie za 500 000 sprzedamy. Czasami chodzi o takie pierdoły, natomiast ludzie nie są do końca asertywni i nie wszyscy mają odwagę nam wprost powiedzieć, że mieszkanie fajne, ale jednak mi się nie podoba. Bo się boją ludzie powiedzieć, że sprzedawca będzie na przykład go męczył i będzie chciał mu za wszelką cenę to wcisnąć, więc ludzie mogą powiedzieć, że za wysoko albo oddzwonimy za tydzień. Są bardzo często takie reguły, natomiast dobry agent nieruchomości naprawdę przede wszystkim robi prezentację bez właściciela i wtedy dzięki temu może się dużo więcej dowiedzieć. Ale to robią ci zawodowi agenci nieruchomości. No i gdy sprzedajesz samemu, ostatnie pytanie, które bym sobie zadał, to sprawdź, w którym momencie można ciebie oszukać. Tu warto być uważnym. Pamiętajmy, że co jakiś czas jest tam jakiś superwizjer, czy jakaś tam uwaga po uwadze i tam naprawdę co któryś odcinek są problemy z nieruchomością. Ktoś komuś nie zapłacił, ktoś komuś nie wydał mieszkania, ktoś komuś z jakimiś długami dał, ktoś nie miał do czegoś prawa, ktoś coś sfałszował. W coś zamieszany raz na jakiś czas był notariusz. Pamiętajmy, że notariusza najczęściej wybiera ten, który płaci, który kupuje. Różne mogą rzeczy. Ktoś tam kupił, był najemca. Naprawdę, gdy się tak z całego roku przejrzy te takie te problematyczne programy, ale jednak na faktach prawdziwe, to jednak bardzo często tam są nieruchomości. Więc tutaj sobie zadajmy pytanie, gdzie ktoś nas może oszukać? Na jakim etapie? Czy na tym etapie, czy przynajmniej na ten etap nie zapłacić komuś, żeby nas tutaj mógł jakoś wesprzeć. Pamiętajcie, że dobry agent nieruchomości raczej nie da się oszukać z tego względu, że jak on da się oszukać, to nie dostanie tutaj prowizji, nie dostanie pieniędzy. Więc nawet jeśli uważacie, że on jest jakiś bezduszny wobec was, to nawet z własnego egoizmu, z własnej chęci dopięcia tej transakcji, przekazania lokalu legalnego, będzie dbał. Więc naprawdę agenci nieruchomości, ci tacy z dużym doświadczeniem, ci, których można gdzieś rozpoznać, oni naprawdę etycznie działają, bo to krótkie nogi by miało. Każdemu się zdarzają jakieś drobne potknięcia, ale etycznie przede wszystkim grają. Więc oni nie chcą dla was dobrze, ale jeśli to nie jest dla Polaka argument, bo często Polak myśli, że każdy chce go oszukać, to pamiętajcie, że on dba o własny interes, a gdy nie dojdzie do tej transakcji i gdy da się oszukać, no to nie będzie pocieszony. Więc tutaj pamiętajcie, że bardzo rzadko występują jakieś oszustwa, gdy was reprezentuje agent nieruchomości. Z drugiej strony czasami to różnie bywa. Agent nieruchomości może być nieuczciwy i działać na korzyść swojego zleceniodawcy. I że wy tam słyszeliście, że wasza ciocia brała udział z agentem nieruchomości, ale on nie pracował na jej zlecenie i ona się czuła jakaś nie taka, no to być może po to ktoś zapłacił agentowi nieruchomości, żeby ktoś wyszedł korzystnie. To, że ciocia uważa się oszukana, ale tam było wszystko zgodnie z prawem, tylko były dobre negocjacje, to jest co innego. Ale dlatego pamiętajcie, że sama obecność agenta nieruchomości to jest to samo, co sama obecność adwokata. Jeśli jesteś w sądzie i jest adwokat, ale który pracuje dla twojego przeciwnika, to nie znaczy, że ten adwokat jest jakiś zły i bez duszy. No, on po prostu pracuje dla swojego, dla tej osoby, która mu zleciła. I mówi, że każdy adwokat jest zły. Nie wiem, czy to jest takie, czy to takie jest prawdziwe. Natomiast no to my wtedy też weźmy adwokata i najlepiej weźmy lepszego, żeby to tak wyglądało. No tak to wygląda. Tu jednak w tych nieruchomościach w pewnym momencie, gdy jest transakcja kupna-sprzedaży, spotykają się dwie strony. No i w pewnym momencie różnie może być. W dużych miastach raczej dąży się do tego, żeby było win-win, żeby dwie osoby były szczęśliwe i żeby były spełnione. Natomiast na to czasami mają wpływ różne koniunktury rynkowe. I czasami, gdy jest dużo więcej mieszkań na sprzedaż, a mniej chętnych, to trzeba mocno się nawysilać i naprawdę się wesprzeć różnymi podwykonawcami i specjalistami, żeby tego nabywcę przekonać akurat do swojego mieszkania, gdy 30 innych sąsiadów też sprzedaje podobne mieszkania, więc tu bardziej o tym mówię. Ale natomiast tę checklistę, którą teraz wymieniłem, ja bym w dniu dzisiejszym stosował. Gdybym chciał samemu sprzedawać mieszkanie, miałbym tę wiedzę, którą mam. Raczej bym tę checklistę stosował i myślę, że to by tutaj pomogło. Także jeśli planujesz sprzedać mieszkanie, to trzymam kciuki, bo to jest bardzo naprawdę... O, zobaczysz, jaka to jest praca. Ona jest bardzo, potrafi być naprawdę efektywna, bardzo fajna. Ja tu na kursach właśnie uczę, jak sprzedawać te nieruchomości z punktu widzenia agenta nieruchomości. Natomiast no pokazuję, na czym to polega, bo to jest jednak najważniejsza nadal część naszej pracy, jednak doprowadzenie do tej transakcji. Także trzymam kciuki za udane sprzedaże i dziękuję za obejrzenie tego odcinka oczywiście i zapraszam ponownie.